Projekt Go Green, Go Digital to innowacyjna inicjatywa realizowana przez ProInvest, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest dla uczestników w wieku do 29 lat z regionu rybnickiego. Głównym celem projektu jest rozwój świadomości ekologicznej, transformacji cyfrowej oraz akceptacja zmian kluczowych w transformacjach cyfrowej i energetycznej. Adresatami naszego projektu są uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, uczestnicy Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz studenci z filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy aktywnie działali w projekcie, nie tylko biorąc udział poprzez bierny w naszych wydarzeniach, ale również czynny, na przykład nagrywając z nami podcasty czy kursy.
Go Green, Go Digital to proces transformacji, który dzieje się na naszych oczach. W tym regionie, w Rybnickim Okręgu Wodorowym, który dawniej był Rybnickim Okręgiem Węglowym, biegniemy w tym procesie, zanim nauczyliśmy się chodzić. To tu dokonują się przeobrażenia w kierunku ekologii i w kierunku transformacji cyfrowej. Chcemy, aby poprzez projekt Go Green, Go Digital uświadomić zarówno dzieciom, młodzieży, studentom, osobom dorosłym, że w tym procesie należy uczestniczyć i dokonać swoistego ekologicznego nawrócenia.
Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do takiego niezwykłego projektu Go Green, Go Digital, w którym połączyliśmy trzy pokolenia młodych ludzi. Dzieci z klas podstawowych, uczniów ze szkoły średniej i studentów uczących się w najlepszej technicznej uczelni na Śląsku. Co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy mnóstwo różnych prelekcji, zajęć, szkoleń, warsztatów, pikników, wyjść, wyjazdów studyjnych, pracy grupowej, indywidualnej, mnóstwo wspólnych działań, które są dedykowane takim dwóm kluczowym transformacjom, które dzieją się dziś na świecie, tu u nas w najbardziej industrialnym regionie Polski, na Śląsku, w wyjątkowym mieście w Rybniku, który przechodzi właśnie z tej węglowej transformacji w tą transformację wodorową, staje się okręgiem rybnickim, okręgiem wodorowym, a mowa tu o dwóch transformacjach, które nazywamy transformacją cyfrową i transformacją energetyczną. Wszystko to połączone jest z taką naszą tożsamością regionalną, bo należy pamiętać, że dziedzictwo przemysłowe, górnictwa, hutnictwa, przemysłu ciężkiego na Śląsku jest jednym z najwspanialszych historii rozwoju kariery zawodowej i przemysłu w ogóle w Polsce. Projekt nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie dofinansowanie, które uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji właśnie dla Śląska na lata 2021-2027. Zapraszam. Dzień dobry. Dzisiaj coś super wspaniałego. Ja bardzo lubię zajęcia osobiście z profesorem Gąsiorkiem, nawet powiedziałabym, że najbardziej, chociaż nie powinnam tak mówić, bo wszystkim się interesuje, czym się interesuje profesor Gąsiorek. Chociaż wiedza jest między nami, powiedziałabym, w pewnej przepaści jestem. Pan Gąsiorek jest wybitnym specjalistą, ekspertem i bardzo znaną osobą. Jeśli chodzi o nowe technologie i w ogóle cyfryzację, gdzieś wspólnie ze studentami filii Rybnika Politechniki Śląskiej mamy zaszczyt i przyjemność z panem mieć zajęcia, ale też pana podpytać o różne kwestie. Wszystko realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, dodam, Go Green, Go Digital. No i oddam słuchawkę, mikrofon naszemu studentowi, który ma kilka pytań edukacyjnych, bo od tego byśmy zaczęli.
Ja może tylko się przywitam. Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani profesor. Również dzień dobry panu. Jesteśmy dzisiaj rzeczywiście w Rybniku. Ja bardzo się cieszę, że mogę prowadzić zajęcia z technologii cyfrowych. To rzeczywiście technologie, które są rozwijane mniej więcej od 2011 roku, kiedy to w przestrzeni pojawiło się pojęcie czwartej rewolucji przemysłowej. Postaram się dzisiaj pokazać wpływ tych nowych technologii na nasze życie, nie tylko codzienne, ale również na przemysł, który też wiąże się troszeczkę z życiem codziennym.
Dzień dobry, ja bym chciał się spytać pana profesora, co pan profesor sądzi obecnie, w jaki kierunek warto iść? Które kierunki będą najbardziej obecnie rozwijane i w które po prostu dla przyszłych kolegów, którzy będą się uczyć, co najlepiej by mieli wybrać obecnie?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Pytanie, które często do mnie przychodzi, nawet znajomi, którzy mają dzieci swoje, które wybierają się w tej chwili na studia, również pytają się mnie, co bym wybrał, co bym polecił dzieciom, ich dzieciom, które zaczynają studiować. Ja powiem tak, świat bardzo mocno się zmienia, dynamika zmian, jeżeli chodzi o zawody, jest ogromna. Na to wpływ mają nowe technologie. Ostatnio, i to można sobie poczytać, wszędzie mówi się o AI-u, czyli o sztucznej inteligencji, która wypiera już pierwsze zawody. I kilka lat temu, pamiętam jednego ze znajomych, który nawet ze zdziwieniem na mnie patrzył, w momencie, kiedy syn miał iść na studia, powiedziałem, żeby nie wybierał informatyki, jeżeli chodzi o programowanie, o programistów. Pytanie dlaczego, powiedziałem, przyjdzie taki moment, że sztuczna inteligencja zacznie sama pisać programy, tworzyć programy. No i na dzień dzisiejszy tak jest. Rzeczywiście minęło trochę czasu, mniej więcej 3 lata i w tej chwili coraz szerzej się mówi o tym, że programistów zaczynają zastępować komputery, które same zaczynają pisać programy na życzenie. Oczywiście trzeba opisać to. Gdybym miał wybierać, świetna na przykład Wydział Matematyki Stosowanej na Politechnice Śląskiej, gdzie fantastycznie uczą na profilu informatyka nie tyle programować, ale uczą logiki, w jaki sposób tworzyć algorytmy. To jest fantastyczna rzecz i tutaj na pewno znajdziecie pracę wszędzie, czy w sektorze bankowym, czy w sektorze przemysłowym. Także ta logika bardzo mocno się przydaje. Więc tu bardziej myślenie wchodzi w grę, coś kreatywnego. Pamiętajmy, że sztuczna inteligencja, o ile wykona za nas tą brudną robotę, to w dalszym ciągu człowiek ma tą przewagę, uważam, nad sztuczną inteligencją, że jednak myśli. Pojawia się empatia, pojawiają się w tym wszystkim też uczucia i zamysł, w jaki sposób wpłyniemy daną technologią na życie innych i życie swoje. W związku z czym, gdybym miał mówić, to co dzisiaj powiem, te wszystkie nowe technologie informatyczne, cyfrowe, cyber security, ale data scientist, algorytmika, usługi blockchainowe, to są wszystko usługi cyfrowe, IoT, o, osoby, które będą zakładały i wykorzystywały IoT w firmach. To są wszystko zawody przyszłości, moim zdaniem. I w tym kierunku szedłbym. One są bardzo szerokie. I teraz proszę sobie wyobrazić, że każdy z tych zawodów mógłbym teraz opisać, co w przyszłości będą wykonywali poszczególni specjaliści, no ale na to nie mamy aż tyle czasu, więc gdybym miał się pójść na studia, to wybierałbym te kierunki właśnie cyfrowe, chociaż wszystkie kierunki, ja to dzisiaj też pokażę, które są tymi, które wydaje się nam, że wymierają. Wyobraźmy sobie metalurga, wyobraźmy sobie osobę od obróbki plastycznej, czyli takie zawody stare już. To są zawody, które wracają na rynek i w momencie, kiedy zaczynam rozmawiać z prezesami firm, mówią mi, że zapotrzebowanie na rynku jest tak duże, że oni przyjmą każdą ilość odlewników, każdą ilość osób, które znają się na wytopie, znają się na stali, na przeróbce stali. I no, pytanie moje jest do nich takie, no panie prezesie, ale zarobki jednak są dużo wyższe u informatyków. Oni mówią, nie. U nas już te zarobki są takie u informatyków. W związku z czym warto sprawdzić te stare zawody, które wydawało nam się, że no, na nie już nie będzie zapotrzebowania. W tej chwili będzie ogromne zapotrzebowanie. Proszę zobaczyć, co się dzieje, jeżeli chodzi o przemysł wojskowy. Ogromne zapotrzebowanie na stal. To powoduje, że będziemy w tej chwili potrzebowali ogromnej ilości osób do hut. Tak, proszę Państwa, do hut, bo będziemy potrzebowali stal. My częściowo tą stal kupimy, ale musimy ją sami wytworzyć. W związku z czym przewiduje pewien renesans tych technologii, które wydawało się, że będą technologiami zamykanymi. Są technologie, które nieubłaganie będą zamykane. Wyobraźmy sobie takiego drukarza. No i mamy tego drukarza, który drukował gazety. No nowe technologie, wydania cyfrowe powodują, że niestety, ale gazety, wszelkie miesięczniki przechodzą okres przejścia do wydań cyfrowych. Praktycznie każda gazeta, każdy miesięcznik już ma swoje wydanie cyfrowe. No więc co? No ci, którzy produkowali te gazety, no w pewnym momencie przestaną być potrzebni i coraz mniej są rzeczywiście potrzebni. Ale z drugiej strony powstaje zawód związany właśnie z drukarzem 3D. Zupełnie inne kompetencje, ale brzmi podobnie. Tu jest druk zwykły, offsetowy, tu z drugiej strony mamy drukarza 3D, inne kompetencje. Tu potrzebujemy modelować. No i oczywiście wszyscy od razu mówią, a drukarz to ja mogę nim zostać. Szanowni Państwo, jest kilkanaście technik druku. Jeżeli ktoś drukuje w tworzywach sztucznych, w FDM-ie, to gwarantuję Państwu, że gdyby stanął koło profesjonalnej maszyny za 4 miliony złotych, która drukuje w metalu, to już wydrukowanie czegoś w metalu nie jest tak proste, jak wydrukowanie w FDM-ie. Tu potrzebne są zupełnie inne kwalifikacje i tutaj tego się trzeba nauczyć. Tego chcemy uczyć i Politechnika Śląska ma na tyle nowoczesne laboratoria, że te wszystkie technologie mamy. Z miłą chęcią zapraszam. Wybór Politechniki Śląskiej jest naprawdę dobry. Nie bójcie się też sięgać po te technologie właśnie starsze. Myślcie, co jest w tej chwili potrzebne. Które grupy przemysłowe będą w tej chwili znowu na topie. Przed chwilą mówiłem o przemyśle stalowym. On naprawdę bardzo mocno wróci. Projektowanie sprzętu wojskowego, całe sterowanie, robotyka, drony, to są rzeczy, które warto zainwestować. Gdybym w tej chwili miał córkę lub syna, którzy wybieraliby studia, to moja rozmowa byłaby z nimi właśnie taka nakierunkowana na technologie przemysłowe. Oczywiście proszę się nie gniewać, ja jestem skażony pracami inżynierskimi, więc ja tutaj przede wszystkim mówię o usługach inżynieryjnych. Natomiast oczywiście ci, którzy są humanistami, no, jeżeli ktoś wybierze prawo, wybierze medycynę, fantastyczne studia. Pozostałe studia również, tylko pamiętajcie o jednej rzeczy, że studia potem determinują to, w jaki sposób będziecie odbierani na rynku pracy. Czy ta praca dla Was będzie, czy ktoś, kto będzie oglądał Wasze CV, dostrzeże cechy, które będą mu potrzebne w jego zakładzie pracy. I teraz w zależności, czy my chcemy pracować w Urzędzie Miasta, czy my chcemy pracować jednak w dużym zakładzie przemysłowym, te kompetencje są zupełnie inne. Jeżeli chcemy pracować w Urzędzie Miasta, kładziemy nacisk na kompetencje humanistyczne, tak? I w tym momencie ta wiedza ekonomiczna, wiedza prawnicza jest nam potrzebna, ale też wiedza administracyjna. Natomiast jeżeli chodzi o zakład pracy, no to tutaj humanista poradzi sobie pewnie w pracy, jak będzie miał coś wykonać, ale to inżynier przede wszystkim w zakładach pracy, w tych przemysłowych, będzie najlepiej i najmilej postrzegany.
Co Pan sądzi o nowych otwierających się kierunkach na Rybniku?
Powiem w ten sposób, to bardzo dobry pomysł, bo nie ukrywam, że zarówno miasto, ale i władze Politechniki Śląskiej zauważają właśnie te trendy, które są na rynkach i te nowe kierunki są odpowiedzią potrzeb nie tylko miasta, ale potrzeb kraju, potrzeb Europy, potrzeb świata na technologię i na wiedzę, która za chwilę będzie potrzebna. Ja uważam, że tutaj trzeba niestety bardzo mocno i elastycznie patrzeć na rynek pracy i studia powinny być odpowiedzią na zapotrzebowania. I to jest najlepsze. Widać to też na obleganych kierunkach studiów. Ja troszeczkę wspomniałem trochę negatywnie o tym kierunku informatyka. W dalszym ciągu to są setki, tysiące osób, które chcą pójść i edukować się w kierunkach informatycznych. Okej, Niech to robią. Ja tylko mówię o niebezpieczeństwach, które są w tej chwili na rynku. Każdy, kto chce być informatykiem, niech nim zostanie. Jeżeli jego pasją jest być informatykiem, niech nim zostanie. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Ja tylko wspominam o niebezpieczeństwach i warto o nich wiedzieć, wybierając kierunek studiów. I warto wybrać taki kierunek studiów, który jest przyszłościowy. Myślę, że Politechnika Śląska zapewnia właśnie kierunki przyszłościowe, elastyczne i te, na które jest zapotrzebowanie i będzie w najbliższym czasie zapotrzebowanie na rynku pracy. Co to ma oznaczać? Kończycie studia inżynierskie, kończycie studia magisterskie, wchodzicie na rynek pracy i ta praca jest. I na tym to ma polegać. Składacie swoje CV do firmy i firma mówi, potrzebuje kogoś, kto ma te kompetencje. Potrafi zaprojektować coś, potrafi coś z automatyki zrobić. Więc to są rzeczy, które są niezwykle cenne i przydatne.
A mogę ja? Bo ja tak chciałam dopytać, bo bardzo mnie zainteresowało to właśnie, co mówiliśmy, że tu Śląsk, nie? Mówimy o Śląsku, o Rybniku. Gdybyśmy mieli skoncentrować się tu na naszych zasobach, to w czym my mamy potencjał, panie profesorze, w kontekście właśnie przemysłu i tego, gdzie my mamy, na co szczególnie zwrócić uwagę, jeśli chodzi o zasoby?
No mamy tutaj duży projekt prowadzony przy Politechnice Śląskiej, energetyczny. To jest jeden z takich mocnych kierunków transformacji nie tylko Polski, ale Polska musi się mocno transformować, jeżeli chodzi o kierunek. Mógłbym powiedzieć, że to jest jeden z kierunków strategicznych naszego kraju, czyli energetyka. Gdybyśmy zainwestowali pieniądze w huby energetyczne, gdybyśmy zainwestowali w nowe wytwarzanie nowych paliw, biomasy, sposób przetwarzania, magazyny energii, pomyśleli o miksach energetycznych, to są rzeczy niezwykle ważne i myślę, że tutaj przyszłość Rybnika można budować przy Politechnice Śląskiej oczywiście w ramach zmian, które są niezwykle potrzebne. Związane są z transformacją energetyczną. Ona jest bardzo szeroko rozumiana, ale ona jest niezwykle potrzebna na kraju. Jeżeli uda nam się opanować nowe technologie wytwarzania czy też przetrzymywania tej energii, niekoniecznie w akumulatorach chemicznych, bo w tej chwili wszyscy myślą o akumulatorach chemicznych, ale to przecież mogą być elektrownie szczytowo-pompowe, mogą być inne formy magazynowania energii. To są niezwykle ważne rzeczy z punktu widzenia rozwoju tego regionu. Myślę, że ten projekt świetnie się wpisuje w potrzeby kraju i w potrzeby Śląska i w potrzeby Rybnika. W tym kierunku rozwijałbym Rybnik.
Co pan myśli tak naprawdę? Powinniśmy najbardziej w tym momencie zainwestować, żeby rozwinąć to, co tam obecnie mamy?
To też fajne pytanie, bo jeżeli ktoś z państwa ma swoje pasje, to powinien je rozwijać. Ja powiem państwu, że jestem facetem po 50. Kilka lat temu założyłem sobie, że fajnie by zobaczyć, jak na przykład wygląda świat zwierząt. I będąc przed 50, otworzyłem własne ule, żeby zobaczyć, jak żyją pszczoły, nauczyć się tego środowiska. Mam w tej chwili własne ule, nie jest ich dużo, ale przymierzam się do projektu, w którym chciałbym zrobić cyfrowe ule, czyli te wszystkie nowe technologie wykorzystać do tego, żeby zbudować ul, gdzie będą szczęśliwe pszczoły. Proszę zwrócić uwagę, jaki jest problem w tej chwili na świecie z pszczołami. Jeżeli taki projekt byśmy wygenerowali, no to będziemy w stanie zrobić środowisko, które zapewni szczęście pszczół. A szczęście pszczół to znaczy, że będą chciały się rozmnażać, będą chciały żyć i będą przynosiły przy okazji miód. Miód, który jest przepyszny.
A może wróćmy jeszcze do tej czwartej rewolucji, nie? Może wróćmy jeszcze do tej czwartej rewolucji, czyli za nami cyfrowy świat przemysłu, bo w tym się pan profesor specjalizuje. Jakie nowości? Jakie teraz nowości, których nie znamy, a moglibyśmy się nimi zainteresować? Co nam pan poleca do sprawdzenia też, do kopania w YouTubie, w mediach społecznościowych, do wyszukiwania informacji? Czym się zainteresować?
Ja myślę, że rozwój przede wszystkim robotów, jeżeli chodzi o pole walki, bo w tej chwili bardzo dużo się mówi poprzez wojnę w Ukrainie, mówi się o tych najnowszych systemach wojennych i o tym, w jaki sposób wygląda obecna wojna. Ta wojna, która, druga wojna światowa, czy też pierwsza wojna światowa, to zupełnie inne typy wojen. Oczywiście na każdej z nich umierają ludzie, ale wykorzystuje się w tej chwili najnowszą technologię. Ta najnowsza technologia, no tak jak Państwo wszyscy wiecie, drony, więc coś co lata. No i tutaj znowu pojęcie. Każdy widząc drona myśli quadrokopter, który lata. No nie, dron może być takim małym samolotem. To też jest dron. To jest kwestia tego, że w tym jądrze jest jakiś procesor, my go oprogramujemy i teraz sposób, jaki ma dolecieć do celu i tak dalej, to wszystko, no, tu znowu wszystko projektujemy, programujemy i tak dalej. Więc to są ważne, to są niezwykle ważne rzeczy. Więc w zależności jak spojrzymy, jakie są zapotrzebowania, kto by się spodziewał 4-5 lat temu, że dojdzie do takiego problemu, prawda? Na dzień dzisiejszy widzimy, że ten świat troszeczkę oszalał. Cła, które w tej chwili Stany Zjednoczone wprowadzają w świecie, też zmienią paradygmat gospodarczy. I teraz należy spoglądać. Pytanie, czy my mamy jakąkolwiek siłę przebicia, żeby móc cokolwiek decydować, co się będzie działo. Czy jesteśmy tylko konsumentem tego świata. Już się mówi o niższych zapotrzebowaniu w zakładach produkujących elementy dla motoryzacji. Pytanie, w którym kierunku pójdziemy. No, zwiększone zapotrzebowanie na sprzęt wojskowy, więc tutaj w tym kierunku pójdziemy. Te zakłady, które produkują części do maszyn i do motoryzacji, myślę, że będą przedstawiane na produkcję elementów do sprzętu wojskowego z kolei, tak? Ale co daje ta cyfryzacja? No i tutaj pytanie, jeżeli założylibyśmy tą cyfryzację, to moglibyśmy elastycznie, bo cyfryzacja zakłada możliwość elastycznej zmiany produkcji. Teraz produkuję jedną rzecz, dzięki temu, że mam elastyczny model produkcyjny, mogę w miarę szybko przejść na produkcję czegoś innego. I to są jedne z głównych założeń przemysłu 4.0, czyli możliwość produkowania na tych samych liniach różnych rzeczy z wykorzystaniem parku maszynowego, który już jest, ale w sposób elastyczny. Jeżeli mam bliźniaka cyfrowego, czyli znowu jesteśmy w świecie cyfrowym, to proszę zobaczyć, że on mi w tej chwili produkuje części do samochodów, ale za chwilę ja już mogę układać go i zamieniać go w wersji cyfrowej na możliwość produkowania części do elementów maszyn wojskowych. Tak? W momencie, kiedy będę miał tego cyfrowego bliźniaka już zrobionego, to nagle może się okazać, że mam zapotrzebowanie, jest zamówienie, ja w szybki sposób jestem w stanie elastycznie się przeskanować i zmienić proces produkcyjny u siebie i produkować za chwilę części, które są potrzebne dla wojska. Na tym ma polegać istota przemysłu 4.0. To jest wiele technologii, które składają się na przemysł 4.0 czy przemysł 5.0. Ważną technologią, o czym też wspominałem, są roboty. Ale znowu, nie te roboty, o których myślimy w tej chwili, tylko współczesne roboty. Współczesne roboty, ja może dam taki przykład. Proszę sobie wyobrazić, że kiedyś robot wymagał oprogramowania. Są ich tysiące, setki tysięcy, miliony takich robotów są w przemyśle. One wymagają ręcznego oprogramowania. Proszę sobie wyobrazić, że najnowsze roboty to są roboty, które my tak naprawdę ręką pokazujemy robotowi, co ma zrobić. On to sam programuje, optymalizuje i wykonuje optymalny ruch. Sam się programuje. Proszę sobie teraz wyobrazić kobota, czyli robota współpracującego z człowiekiem. Kiedy my zaczynamy mieć interakcję, nie boimy się tego robota, że nam coś zrobi. Robot czeka na interakcję z człowiekiem. To są fantastyczne rzeczy i to są technologie, które w tej chwili będą wchodziły. A przyszłość, no to są już roboty, które pojawią się w naszych domach. Mówię, szacuje się, że ten 2050 rok, to tak szacunkowo jest, że w każdym domu będzie robot. A te roboty naprawdę będą bardzo różne, niekoniecznie muszą przypominać człowieka. Może lepiej, żeby tego człowieka nie przypominały. Może lepiej, żeby przypominały bardziej Wall-E, czyli robocika z charakterystycznego filmu, którego pokochały dzieciaki. On jest na gąsienicach. On jeździ na tych gąsienicach. Fantastyczny jest. Wcale nie przypomina człowieka. Może robot powinien tak wyglądać, a nie właśnie przypominać człowieka, bo to może pójść w złym kierunku.
Dobrze, panie profesorze, ja mam jeszcze takie jedno pytanie, bo rozmawiamy o samych tych pozytywach tego przemysłu 4.0, ale jakie są zagrożenia?
Wcześniej wspominałem o tworzywach sztucznych. Nie każdy pomysł, nie zawsze da się to przewidzieć i muszę przyznać, że to jest też rola nas, żebyśmy pomyśleli o efektach wprowadzania rzeczy, które wydają się nam fantastyczne. Ktoś kiedyś wynalazł tworzywo sztuczne, plastik tak zwany, który na dzień dzisiejszy zaśmieca nam cały świat. Mówimy o tym, że walczymy z tworzywami sztucznymi. A ktoś kiedyś, kto to wynalazł, to okrzyknięto go kimś, kto zapewnił ludzkości ogromny postęp. Pytanie, czy jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć, które te technologie będą wpływały pozytywnie, a które negatywnie. Tu jest chyba największy problem, żebyśmy byli w stanie na dzień dzisiejszy przewidzieć, jak ta technologia wpłynie na nas za 10 lat, za 20, a jak za 100 lat na życie naszych dzieci i wnuków. I tu jest chyba największy problem. Nie potrafimy sobie chyba do końca odpowiedzieć, jaki może być wpływ tej technologii na życie. Wyobraźmy sobie sztuczną inteligencję. Już wiemy w tej chwili, że sztuczna inteligencja wchodzi wszędzie. Więc pytanie, czy zawód, który wybieram, nie zostanie wyparty przez sztuczną inteligencję. Czy sztuczna inteligencja nie będzie lepsza ode mnie w pracy? I to są pytania, które niestety się pojawiają. Czy jesteśmy w stanie zahamować te zmiany? No nie, bo one idą do przodu. Tylko zanim wprowadzimy pewną technologię, musimy pomyśleć o jednej rzeczy. Jaki będzie jej wpływ na życie człowieka? Druk 3D, o którym mówiłem. Tysiące, setki tysięcy drukarek 3D w samej Polsce, w FDM-ie, drukujące z tworzyw sztucznych. Czy ktoś kiedyś zadał pytanie, co się dzieje z nieudanymi wydrukami? Co się dzieje z tonami, z dziesiątkami ton filamentu, które trafiają później do ziemi? Przecież to wszyscy wyrzucają. Czy nie można by zapewnić recyklingu tym materiałom? Nikt o tym nie myśli. Nie powstają w miastach miejsca, które zbierają materiał. To jest pomysł na biznes. Zrobić coś, co zakład, który będzie utylizował nieudane druki. Przetwarzał, wytwarzał ponownie filament. Ale tego się nie robi, bo się nie opłaca. Czy to jest mądre? Moim zdaniem nie. Tutaj należy pomyśleć o tym, w jaki sposób te nowe technologie mogą nam zaszkodzić. Bardzo fajne pytanie. Ja podałem to na przykładzie druku 3D. O tym proszę wierzyć. Nikt nie myśli, co zrobić z nieudanymi drukami i co zrobić z kolejnym wazonikiem, który jest wydrukowany, który nas cieszy przez 5 minut, a po 10 minutach zastanawiamy się, to co, wyrzucamy do śmieci. I go wyrzucamy. Te tworzywa rozkładają się, najczęściej jest to PLA. Ono się rozkłada ponad 200 lat, nie 500, jak ABS na przykład, nie? Ale to jest odwieczny problem tworzyw sztucznych, które niestety, ale bardzo mocno wpływają na nasze życie. Racjonalna polityka, polityka z głową. I teraz problem jest w nas, w ludziach. Gdybyśmy, to co jest tak z przetwarzaniem żywności, wyrzucamy co roku setki kilogramów jedzenia. Gdybyśmy byli w stanie zoptymalizować to, w tym momencie bylibyśmy mocno do przodu. A ile pieniędzy byśmy zaoszczędzili? Ten tylko wie, kto wyrzuca. Niestety, od razu się przyznam, ja również wyrzucam jedzenie, bo czasami o nim zapominam. A kiedyś nawet taki ciekawy i sympatyczny film widziałem. Święta, zbieramy wszystko, żeby nie wyrzucić. A później, kiedy wyrzucamy, kiedy to nam już w naszej lodówce pojawi się pleśń i wtedy to jedzenie wyrzucamy. Niestety bardzo brutalny film. On wcale nie jest śmieszny, bo jeżeli się pomyśli o tym, co się dzieje, to są znowu dziesiątki kilogramów jedzenia, które wyrzucimy. I święta najbliższe to jest okres, kiedy znowu setki kilogramów, tony trafią na śmietnik.
To ja bym też przy okazji zaapelowała, nie wyrzucajmy jedzenia, nie marnujmy go, nie? Podzielmy się nim, próbujmy go przetwarzać.
Tak, to są fantastyczne projekty, które właśnie dają te możliwości, żeby się dzielić jedzeniem.
Jeszcze na koniec chciałabym, żebyśmy taką puentę, podsumowanie zrobili, czyli co? Można by powiedzieć, że sztuczna inteligencja mocno rozwinie się, ale też w takim mocno pozytywnym, tak, aspekcie, że zastąpi pewne czynności, rozumiem, które są trudne, powtarzalne, tak to widzę, bo zaczęliśmy od programowania. Technologia może nam pomóc w ekologii, bo może podpowie nam albo też dostarczy nam sposobów, żeby lepiej przetwarzać, tak, rozumiem, czyli cały ten recykling i zarządzanie odpadami, czy budowanie metod, żeby to, co już mamy, zainwestować, czy przetworzyć w coś, co moglibyśmy wykorzystać, a nie mamy jeszcze wiedzy i pomysłu, tak, na ten czas.
Myślę, że to, w którym kierunku pójdziemy, mocno zależy od nas samych i od tego, w którym pójdzie świat. Świat jest bardzo mocno rozpędzony. My żyjemy w Polsce, patrząc się na nasze problemy. No, widzimy problemy w Niemczech, widzimy problemy we Francji, ale dwa kraje, które są w tej chwili mega rozpędzone, to Stany Zjednoczone i Chiny. A jeżeli ktoś z Państwa pojedzie szczególnie do Chin, to może przeżyć naprawdę mocne zdziwienie i zaskoczenie, jak mocno ten kraj się rozwinął. Nie każdemu się spodoba życie tam, bo to, co widzimy w programach, czyli kamera i śledzenie życia naszego, my to obserwujemy czasami, włączając sobie telewizor i kanał, na którym lecą takie programy. Natomiast w Chinach to jest życie codzienne, więc obserwowanie nas, w jaki sposób się zachowujemy. Jeżeli wyrzucimy źle śmieci, to możemy dostać karę, nie wiedząc o tym, że dostaniemy karę. Tą karą może być na przykład zakaz poruszania się komunikacją miejską przez tydzień. To może być kara porządkowa, inna. Ale proszę Państwa, to jest rzecz, która się pojawia. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak może wyglądać świat i czy chciałby w takim świecie żyć, warto przez wakacje pojechać do Chin. Warto też zobaczyć Stany Zjednoczone. To naprawdę dwa najbardziej dynamiczne w tej chwili kraje. Europa troszeczkę została w tyle i Europa ma bardzo dużo do nadrobienia. My jesteśmy w Europie, jesteśmy Europejczykami. Zawsze mówiliśmy, że zachód Europy jest lepiej rozwinięty. Myślę, że w tej chwili jesteśmy na bardzo podobnym poziomie co Europa Zachodnia, ale tak jak mówię, jesteśmy naprawdę w ogonie, jeżeli chodzi o ten rozwój i albo ruszymy mocno do przodu i ja już nie mówię, że przegonimy Stany Zjednoczone czy Chiny, ale próbujmy chociaż je gonić, bo bez tego niestety nasze gospodarki staną się gospodarkami tylko wyłącznie konsumpcyjnymi. Nie będziemy wytwarzali nowych technologii, nie będziemy wytwarzali innowacyjnych technologii. A to jest coś, co napędza świat.
Małgorzata Dobrowolska, Damian Gąsiorek i
Jeremi Besztoborowski.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję Państwu i serdecznie zapraszam na studia na Politechnikę Śląską. Naprawdę warto.
Zapraszamy wszystkich do projektu Go Green, Go Digital, w szczególności studentów filii Rybnickiej Politechniki Śląskiej, Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku i naszych wspaniałych dzieci, bo jeszcze mówimy o Rybnickim Uniwersytecie Dziecięcym. Przyjdźcie, zobaczcie, mamy wspaniałych ekspertów, fajne zajęcia i dużo, dużo wiedzy i różnych zabaw edukacyjnych.